Dobry wieczór Państwu, a naszym gościem jest poseł Jarosław Sachajko z Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia.
Dobry wieczór. Się nisko.
Panie pośle, dzisiaj Mikołajki. Czego pan mikołajkowo życzy Polakom i naszym słuchaczom?
Przede wszystkim spokoju i dużo zdrowia.
Myślałam, że pan poseł jako przedsiębiorca będzie życzył Polakom, żeby mieli takie szczęście w biznesie jak żona pana premiera Morawieckiego, która z ogromnym przebiciem sprzedała działkę za, jak się okazuje, 15 milionów złotych.
A nawet więcej niż 15 milionów. Widziałem ten artykuł. No, każdy by chciał mieć takie szczęście jak żona premiera Morawieckiego. Ale tu trzeba wziąć poprawkę, ilukrotnie ziemia podrożała od tego 2000 roku, bo podrożała naprawdę wielokrotnie.
Tutaj tylko przerwę, że pan poseł jest specjalistą od spraw wyceny nieruchomości. Jest pan, skończył pan studia z tego zakresu.
Dokładnie, ale również zajmuję się rolnictwem i wiem, ile ziemia kosztowała no właśnie w latach 2000, a ile ta kosztuje. Chociaż ta jest dużo, dużo więcej warta, bo jest w dobrym miejscu, co właściwie głównie wpływa na cenę ziemi.
No, ale czy takie historie się zdarzają na rynku, żeby z przebiciem 2000% sprzedać działkę?
Panie rektorze, wszystko się zdarza na rynku, bo tu ważne jest, czy jest kupiec, który chce to pomnożyć. No tam widzimy, że to jest jakiś deweloper, który tę ziemię będzie traktował jako ziemię, na której tysiące mieszkań wybuduje, więc dla niego taka kwota jest żadną kwotą, jeżeli on sobie pomnoży przez gigantyczne ceny mieszkań, jakie są w Polsce.
Przypomnijmy widzom, przepraszam, słuchaczom naszym, że działka została kupiona 20 lat temu i że sprzedawcą był kościół. Ziemia została kupiona od kościoła za 700 tysięcy złotych. Już wówczas rzeczoznawcy wyceniali ją na kilka milionów złotych, więc nawet transakcja zakupu była na bardzo korzystnych warunkach.
No była. Pamiętacie, to są rzeczy bardzo historyczne i możemy oczywiście o nich rozmawiać, bo tutaj na początek trzeba było porozmawiać o braku ustawy reprywatyzacyjnej, a właściwie zablokowaniu tej ustawy przez prezydenta Kwaśniewskiego, bo ona była przygotowana wiele lat temu i właśnie brak tej ustawy reprywatyzacyjnej spowodował to, że mieliśmy w Warszawie, ale również w innych miastach skandaliczne wysiedlenia. Były skoki na różnych dziadziów po 130 lat, którzy...
Tak, ale to jest inna sytuacja. Panie pośle, czy w takim razie, w takich sytuacjach powinno prawo zakładać, że małżonkowie posłów, polityków ujawniają swój majątek?
Tu ja nie mam żadnej wątpliwości, ja nie mam rozdzielności majątkowej. Uważam, że dla czystości życia politycznego, bo nie każdy musi być politykiem. Jeżeli ktoś się wstydzi, tego nie powinien iść do polityki, ale dla czystości życia publicznego, żony, przepraszam, majątki żon, w ogóle najbliższej rodziny powinny być jawne.
Będziecie to postulowali jako Kukiz 15?
Panie doktor, my już tak dużo postulujemy, będąc tylko w czterech posłów, że ja i tak jestem bardzo zadowolony z tych wielu ustaw, które już przyjęliśmy, czy które już procedujemy i rozwiązań właściwie no, takich no, najważniejszych, czyli chociażby zespół parlamentarny do spraw zmiany ordynacji wyborczej
na mieszaną. To jeszcze za chwileczkę. Ale wracając jeszcze do życzeń mikołajkowych, czy życzyłby pan sobie tym razem i swoim kolegom takich politycznych przyjaciół jak pan Łukasz Mejza?
Nie życzyłbym takich przyjaciół nikomu. Jeżeli to, co jest napisane w prasie, jakokolwiek się potwierdzi, to pan Łukasz Mejza powinien zostać zdymisjonowany.
Przypomnijmy tylko, że dziennikarze Wirtualnej Polski ujawnili, że pan Łukasz Mejza, dokładnie jego firma, oferowała rodzicom dzieci chorych nieuleczalnie, niezbadane, nieprzebadane terapie za bardzo wysokie kwoty.
To nie tylko to, bo tam jest dużo innych rzeczy, które Wirtualna Polska ujawniła i to jest cały zestaw takich nieprawidłowości. I jeżeli pan Mejza czuje się tak naprawdę niewinny, to powinien w końcu pokazać te pozwy, którymi tak straszy, że będzie pozywał
wszystkich.
Ale wie pan,
pozew to każdy może napisać, nawet nie mając racji.
Ale w pozwie jednak trzeba go jakoś umotywować i powinien się podać do dymisji. Wtedy by uratował swój honor, że jest osobą honorową i czuje się poszkodowany. Na razie trwanie jego na tym stanowisku i takie jakieś buńczuczne wypowiedzi, że na nim cały rząd wisi, co nie jest oczywiście prawdą, no są nieodpowiedzialne.
Będziecie się domagać tego odwołania go ze stanowiska, czy nie?
Pani redaktor, my już to zrobiliśmy, jesteśmy poważni. Poważnie traktujemy również naszych wyborców. W ubiegłym tygodniu mieliśmy spotkanie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i o tym mówiliśmy. Prezes zapewnił, że w ciągu kilku dni sprawa będzie wyjaśniona.
Jeżeli dobrze pamiętam, pan Paweł Kukiz spotkał się chyba ponad tydzień temu już z prezesem Kaczyńskim, czy już parę dni minęło. Jeżeli tutaj nie nastąpią żadne zmiany, to co będzie, zerwiecie współpracę z PiS-em?
Pani redaktor, no jesteśmy poważni, no i też poważnie traktujemy prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No naprawdę dajmy się jemu po prostu zorientować w sytuacji. Aczkolwiek no tu trzeba zwrócić uwagę, że mamy bardzo słabe służby, bo przed dopuszczeniem kogoś do informacji ściśle tajnych, no przed tym jak ktoś zostaje ministrem, służby to powinny sprawdzić.
No wiceminister nie musi być dopuszczony chyba nawet do informacji ściśle tajnych, ale jednak powinni być kandydaci na ministrów i wiceministrów sprawdzani.
I to bardzo dokładnie, bo to nie uderza tylko w tego ministra, to nawet nie uderza tylko w rząd, to uderza we wszystkich Polaków. Takie osoby na najwyższych szczeblach władzy.
Teraz okazuje się, że również pan Bortniczuk objęty jest postępowaniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego i prokuratury. Badają, czy w czasach, kiedy był wiceprezesem zakładów azotowych Kędzierzyn, nie doszło do nieprawidłowości przy zakupach propylenu. W tym przypadku również służby nie sprawdziły?
No, pani redaktor zadaje mi pytanie, na które nie znam odpowiedzi, ale to już my w ubiegłej kadencji mówiliśmy, jak się różnego rodzaju taśmy pojawiały, że to jest nieodpowiedzialne. Te służby powinny po prostu zawczasu te rzeczy sprawdzać, a nie po czasie. No, mamy problem, po prostu mamy problem w państwie. Miejmy nadzieję, że to są ostatnie takie wpadki, jakie mogły się pojawić.
Wracając jeszcze do życzeń mikołajkowych. Dzisiaj na tej liście życzeń chyba jednym z najważniejszych jest życzenie zdrowia. Czy pan poprze ustawę, która wprowadza obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID?
Ale to nie jest życzenie zdrowia, ta ustawa. No, oczywiście, że jej nie poprę, bo uważam, że dorośli ludzie, a to ta ustawa ma tyczyć dorosłych ludzi, mają prawo do tego, żeby umrzeć albo mieć powikłania bardzo nieprzyjemne poszczepienne, jeżeli nie poszczepienne tylko po przechorowaniu COVID-u. Jeżeli ktoś chce umrzeć i robi to z pełną świadomością, no nie możemy mu tego bronić.
Ale panie pośle, ci, którzy się nie szczepiają, nie narażają tylko siebie, narażają również inne osoby, które są słabe, nawet osoby zaszczepione.
To prawda, tylko powtórzę. Każdy powinien myśleć o sobie, a nie uszczęśliwiać innych, uszczęśliwiając ich szczepionkami. Jeżeli mamy szczepionki, one są dostępne i jak ktoś chce się zaszczepić, to może się zaszczepić również trzecią dawką. Mój tatuś zaszczepił się trzecią dawką, bo chce czuć się bezpieczny. I tutaj taka segregacja ludzi, no, kto się zaszczepił, kto nie ma najmniejszego sensu, bo chorują i zaszczepieni, i nie.
Chciałam jeszcze tylko zapytać o to, czy pan sam się zaszczepił.
Nie zaszczepiłem się. Ja już rok temu na początku, jak tylko się pojawiły szczepionki, powiedziałem, że się nie będę szczepił do czasu, aż nie będzie funduszu odszkodowawczego. Jako Kukiz 15 przygotowaliśmy takie...
Za sekundkę, panie pośle, bo w tym momencie musimy się pożegnać z słuchaczami radia RMF, ale nie kończymy jeszcze rozmowy. Cały czas jesteśmy w radiu internetowym RMF24, a także na portalu internetowym rmf24.pl i w mediach społecznościowych. I kontynuujemy rozmowę. Mówił pan o tym, że planuje się pan zaszczepić kiedy?
Dopiero po tym, jak będzie uczciwy fundusz odszkodowawczy. Taką ustawę przygotowaliśmy w ubiegłej kadencji, jak jeszcze w ogóle nie mówiono o pandemii, tylko były obowiązkowe szczepienia dla dzieci, bo mamy cały kalendarz obowiązkowych szczepień dla dzieci i dzieci również bardzo rzadko, ale mają niepożądane odczyny poszczepienne po tych obowiązkowych szczepieniach, a dalej nie ma funduszu odszkodowawczego, czyli mamy jakąś taką totalną patologię w Polsce, że jest obowiązkowe szczepienie, a jak nawet jeden na milion zdarzy się
jeszcze nie ma tego obowiązkowego szczepienia.
Mamy bardzo dużo obowiązkowych szczepień dzieci, powtórzę, i nie ma funduszu odszkodowawczego. W wielu krajach takie fundusze są od lat 60., a w Polsce z jakiegoś powodu obywatele nie są poważnie traktowani.
Panie pośle, a pan ma dzieci?
Tak, dwie córki.
I szczepił pan dzieci?
No, one mają 23 lata.
Ale
więc...
no wtedy, kiedy były dzieci?
Oczywiście, szczepiłem dzieci. Ja się również zaszczepiłem na więcej chorób niż jest w tym kalendarzu, bo szczepienia są najlepszą drogą do tego, żeby nie mieć powikłań. Bo jak...
No, ale panie pośle, wtedy też nie było funduszu dla osób, które miały powikłania, a jednak ludzie masowo szczepiali. Dzięki temu udało się bardzo wiele chorób wyeliminować. Dzisiaj nie musimy rozmawiać, nie wiem, o jakiejś tyfusie czy innych tego rodzaju chorobach.
Ma pani rację, dlatego siebie zaszczepiłem i swoje dzieci również zaszczepiłem i moje dzieci również zaszczepiły się przeciwko COVID-owi, ponieważ są na takich studiach, gdzie no, zostało to na nich pośrednio wymuszone.
Czyli medycyna, prawda?
Medycyna i farmacja.
No ale to czemu teraz pan się nie chce szczepić? Co się
zmieniło? Powiedziałem jasno, to jest mój sprzeciw przeciwko temu, że nie mamy funduszu odszkodowawczego.
Teraz 8 grudnia bodajże będzie procedowana w Sejmie ustawa, projekt pisowski dotyczący właśnie funduszu odszkodowawczego. Czy wtedy pan zmieni zdanie?
No jeszcze tej ustawy nie ma. Do tej ustawy mam kilka zastrzeżeń. Będę przygotowywał do tej ustawy poprawki, bo cóż to jest za fundusz odszkodowawczy, jeżeli nie ma odszkodowania za chyba najbardziej dotkliwy odczyn, czyli śmierć. Postuluję jednak również o to, aby śmierć również była objęta tą prostą procedurą odszkodowawczą.
Ale znowu rodzi ten projekt ryzyko, że będzie wysyp roszczeń o jakieś zupełnie nieszkodliwe powikłania, albo nawet w przypadku braku powikłań. Już w przypadku, kiedy ktoś zostanie skierowany na obserwację, może dostać 3000 zł odszkodowania, przy hospitalizacji 10 tysięcy złotych.
No jest...
Czy nie będzie takiego wysypu wstrząsów w tej chwili?
Pani redaktor, po pierwsze to lekarze decydują, po drugie jest tam...
No tak, ale lekarze też dzisiaj wystawiają niektórym osobom, które nie są zaszczepione w ogóle, wystawiają zaświadczenia o tym, że zostały szczepione.
Ma pani rację, źli ludzie używają nóż do zabijania zamiast do krojenia chleba. No i nie ma postulatu, żeby wszystkie noże zamknąć w sejfach. Podobnie jest z samochodami, nie powinniśmy przekraczać prędkości, a są osoby niepoważne, wprost głupie, które zabijają swoją durnotą inne osoby. Od tego są kary i ci lekarze no, powinni tracić prawo wykonywania zawodu, jeżeli łamią etykę, no i łamią prawo.
Czyli to nie budzi pana wątpliwości, tylko brak odszkodowania za przypadki śmiertelne, tak?
Tak, tam jest ograniczenie, bo tam jest ograniczenie od 14 dni. Bo jak ktoś mi mówi, że on ma powikłanie poszczepienne, bo go ręka bolała, no to jest dziecinne po prostu. To jest żadne powikłanie. To, że się ktoś źle czuł albo go głowa bolała przez 2 dni, to również nie powinno go w ogóle uprawniać do takiego odszkodowania, ponieważ to jest, on wziął to po to, żeby ratować swoje zdrowie i różne rzeczy robimy, ratując swoje zdrowie. Bierzemy suplementy, bierzemy różnego rodzaju chociażby polopirynę, która również może nam zaszkodzić, a stosujemy to na co dzień.
Panie pośle, jeśli mowa o ustawach, co z ustawami, na które umówiliście się z PiS-em?
Są realizowane. No, część jest nawet już podpisanych przez pana prezydenta. Ustawa antykorupcyjna za kilka miesięcy będzie działała i każdy urzędnik i polityk, który zostanie złapany i skazany przez sąd za korupcję, z automatu traci pracę. Czyli już nie będzie sąd oceniał, a to mała szkodliwość społeczna, bo ta szkodliwość jest gigantyczna przez łapownictwo na różnych poziomach.
Tak, ale tu w tym przypadku sądy i tak często orzekały bardzo kilkuletni zakaz wykonywania funkcji publicznych.
Nie orzekały. To były bardzo marginalne przypadki. W tej chwili to nie będzie ocenne, tylko to będzie z automatu. Ta ustawa ma bardzo dużo innych rozwiązań, bardzo potrzebnych nam. Chociażby będzie jeden rejestr umów zawieranych przez samorządy oraz aneksu do tych umów. Bo było tak, że znajomy króliczka zawsze wygrywał jakiś przetarg, bo dawał najniższą ofertę, a później się okazywało, że aneksem to oferta była dużo droższa niż wszystkie inne. Więc to również będzie ujawnione. Również partie polityczne będą musiały ujawniać swoje dochody. Będzie taki jeden rejestr, jak również będą musiały
dzisiaj
ujawniać
wydatki.
Dzisiaj też
muszą ujawniać. Dzisiaj w PKW można przejrzeć rejestr wpłat na partię, więc dochody
wszystko
są
można,
jawne.
Tylko chodzi o to, żeby to było dostępne publicznie. A to będą rejestry dostępne publicznie, czyli nie będzie Kowalski musiał iść do PKW i szperać. Będzie czytelny. Prosta baza danych w internecie.
Jest też ustawa o sędziach pokoju.
Jest też ustawa o sędziach pokoju. To jest nawet bardzo ciekawy przypadek tej ustawy o sędziach pokoju, bo my już w ubiegłej kadencji z panem profesorem Kruszyńskim opracowaliśmy białą księgę sędziów pokoju. W ubiegłej kadencji nikt nie był zainteresowany. W tej chwili dzięki panu prezydentowi taka ustawa jest złożona i nagle się zrobił wysyp takich ustaw, czyli sprawdza się to przysłowie, tam gdzie konie kują, żaba nogę podstawia. Wszyscy się chcą pod to podpiąć, ale podobnie jest...
No właśnie nie do końca wszyscy, bo inni prawnicy bardzo krytykują tą ustawę. Mówią, że w ogóle nie można wprowadzić takich rozwiązań bez zmiany konstytucji.
Pani redaktor.
Przypomnijmy tylko, o co chodzi, że w sprawach mniejszej wagi będą mogli sądzić absolwenci studiów prawniczych z 3-letnim stażem i że będą oni wybierani w wyborach powszechnych.
Oczywiście. To wielu osobom nie pasuje, szczególnie wielu środowiskom prawniczym, bo się za chwilę okaże, że w sądownictwie będzie dużo sędziów spoza układu, bo lokalna społeczność będzie ich wybierała i to będą, tak jak pani powiedziała, prawnicy przygotowani, co również jest tutaj bardzo ważne.
Ale czy jest pan pewien, że to, że będą wybierani w wyborach, to gwarantuje, że będą spoza układu? Na przykład samorządowcy też są wybierani w wyborach powszednich, a jednak bardzo często ten układ jest odtwarzany wielokrotnie i czy to nie będzie tak, że będą właśnie nominaci partyjni sędziami?
Jedną z poprawek, które chcemy złożyć, to jest taka, aby do 3 lat wstecz osoba nie mogła należeć do żadnej partii politycznej, więc tu już będzie pewna weryfikacja i teraz my nie zamierzamy nikogo uszczęśliwiać. Tak jak mówiłem przy szczepionkach, jeżeli ktoś nie chce brać szczepionki i chce się narażać, to jest jego sprawa. I tutaj tak samo, jeżeli lokalna społeczność będzie chciała być sądzona przez jakiegoś lokalnego aparatczyka, to jest jej wybór. Ważne jest, żeby Polacy mieli ten wybór, bo w tej chwili Polacy nie mają takiego wyboru. Polacy nie mogą startować do Sejmu z tego powodu, że najpierw muszą podczepić się pod jakiś klan.
Panie pośle, ale wie pan, że zawsze udział w tego rodzaju głosowaniach w Polsce jest bardzo niski. Frekwencja jest bardzo niska.
Pani redaktor,
czy nie będzie
od razu
tak, że przy bardzo...
Bo na to zwracałem również uwagę i tutaj też będziemy mieli poprawkę, aby te wybory były przy wyborach prezydenckich. Wtedy przy wyborach prezydenckich frekwencja jest bardzo duża i przy okazji będzie można wybrać właśnie lokalnych sędziów pokoju.
Okay. Czyli to będzie gwarantowało, że nie będzie garstka osób wybierała sędziego, który będzie na przykład właśnie powiązany w jakiś sposób z układem lokalnym.
Jak najbardziej, aczkolwiek to i tak by było lepsze rozwiązanie niż co mamy w tej chwili, bo w tej chwili ta władza zwierzchnia narodu nad władzą sądowniczą jest iluzoryczna, bardzo odległa, bo tak naprawdę KRS wybiera sędziów, a sędziów do KRS-u wybierają posłowie. No więc proszę zobaczyć, jak jest to odległe. Inny nasz postulat, aby właśnie sędziów do KRS-u również wybierać w wyborach powszechnych.
Ale jeszcze wracając do tego wątku związanego z sprzecznością z konstytucją. Czy macie państwo opinię prawników konstytucjonalistów w tej sprawie? Czy można w ogóle powoływać w ten sposób sędziów i to właśnie pomijając tą drogę oficjalnego awansu sędziowskiego?
Jak najbardziej można. Tu w Polsce wszyscy znają się na zdrowiu i wszyscy znają się też na prawie, a tam gdzie 2 prawników to 5 opinii może być. Skoro tutaj całe grono wokół profesora Kruszyńskiego opracowało tę ustawę, więc ufam im, że zrobili to bardzo dobrze. Również to było napisane w Białej Księdze, którą opracowaliśmy w ubiegłej kadencji, więc jest taka możliwość.
Czy poza tymi sędziami pokoju i ustawą, o której pan wcześniej wspomniał, jeszcze jakieś inne projekty w tej chwili usiłujecie dzięki porozumieniu z PiS-em przeforsować?
No już przeforsowaliśmy, chociażby ta ustawa, aby w piątki i soboty gminy, miasta musiały wyznaczać dobre miejsca w mieście, aby rolnicy mogli bezpośrednio sprzedawać swoją żywność, czyli aby konsumenci mieli dostęp do zdrowej, smacznej żywności nieprzetworzonej. Kolejna ustawa, która już jest podpisana przez pana prezydenta, no to jest ta ustawa, aby rolnicy w swoich siedliskach mogli prowadzić pozarolniczą działalność działalność gospodarczą. Na wsiach powinny być wszystkie te same usługi, które są w miastach. Nie ma powodu, żeby ich nie było.
No, ustawa... To ja podpowiem panu posłowi, bo jednak pan zapomniał o tej kluczowej ustawie, o której Kukiz wielokrotnie mówił, czyli ustawie o referendum lokalnym.
Nie zapomniałem, to było dalej, bo już jest kolejna ustawa, która jest uchwalona i podpisana, czyli wkrótce będzie podpisana, bo wyszła ona już z Sejmu po Senacie, czyli trafiła do kancelarii o emeryturach EWK. Fantastycznie.
Ale nie, chciałbym o tej ustawie o referendum lokalnym jednak, żeby pan poseł więcej coś powiedział.
Bardzo mieliśmy krytycznie odnoszą się... 20 minut, więc chciałem powiedzieć,
panie pośle, jesteśmy w 19 minucie i 38 sekundzie, już 40.
Ale to w części tej internetowej miało być więcej czasu. Ustawa o EWK wyrównująca świadczenia rodzicom, którzy opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi do zasiłku dla osób niepełnosprawnych. Przez wiele lat nikt nie chciał tego dotknąć. Nam się udało taką ustawę przygotować i przeprocedować. Pani mówi o ustawie, która mam nadzieję jeszcze w grudniu będzie procedowana, o referendum lokalnym, aby ustawa zakłada bezprogowość takiego referendum lokalnego, aby
no właśnie,
więcej...
To bardzo krytykują samorządowcy. Samorządowcy mówią, że to będzie prowadziło do anarchii, bo właściwie kilka osób może odwołać organy władzy samorządowej.
Ależ ja śmiechowcom. Wystarczy sobie przypomnieć to, co parę lat temu mówiła pani prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Walcz, do swoich wyborców, aby nie szli na referendum, żeby referendum było nieważne, bo samorządowcom to pasuje, aby w kampanii wyborczej obiecywać, co się chce. Gruszki na wierzby, tu droga, tam droga, fontanna, co chcecie, dostaniecie, ale później okazuje się, że samorządowcy tego nie robią.
Ale panie proszę, czy to jest racjonalne, żeby kilka osób mogło się skrzyknąć i odwołać prezydenta czy wójta?
Pani redaktor, w tej ustawie nie ma ograniczenia, że tylko kilka osób może pójść do referendum. Może pójść cała gmina, ale jeżeli i teraz...
Ale może pójść właśnie, może pójść tylko kilka osób. Jeżeli na przykład, tak jak przed chwileczką mówiliśmy, jest niska frekwencja, zawsze, nawet przy wyborach samorządowych jest niska frekwencja, a przy tych referendach w sprawie odwoływania jest jeszcze niższa frekwencja w miejscowościach.
A dlaczego jest niższa frekwencja? Bo ten wójt, który chce tam zostać, czy prezydent miasta, tak jak powiedziałem, miasta stołecznego Warszawy, nie zachęca, a wprost zniechęca wyborców, żeby nie chodzili do referendum, bo wszyscy liczą, że referendum będzie nieważne i niestety mają w 90% skuteczność swoją.
No nie, też dlatego, że jak są wybory samorządowe w całym kraju, to jednak słyszy się o tym w mediach, ludzie wiedzą o tym, że w ogóle jest, że są wybory, a przy referendach w sprawie odwołania, no nie zawsze tak jest, więc po prostu nie dociera często do nich informacja o tym.
Nie. Zupełnie inny jest powód i w tej chwili, jeżeli wójt będzie dobry, czy prezydent będzie dobry, wszyscy, czy większość będzie zadowolona, to pójdzie do tych urn i powie, zostawcie naszego prezydenta. Ale jest sytuacja najczęściej odmienna. Samorządowcy nie spełniają swoich obietnic, a właściwie czują w gminach często taki wójt jest jedynym albo największym pracodawcą. I dlatego właśnie jest to ta bezkarność, która się wkrótce skończy.
Czy nie zgadza się pan z opinią prezydenta Sopotu, że będzie to prowadziło do anarchii w całym kraju?
No ale to nie dał żadnych argumentów ku temu, tylko po prostu broni tego stanu, który jest, bo jest jemu dobrze w tym stanie.
Panie pośle, chciałam zapytać o politykę międzynarodową. Czy w tej chwili to, z kim współpracuje PiS, na przykład ten zjazd, który miał miejsce teraz w Polsce, Marine Le Pen jako gość naszego rządu, czy ten kierunek się panu podoba?
Działanie mi się takie podoba. Kierunek również mi się podoba, bo jeżeli ja słyszę od wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej pani Wery Jourovej, że ona nie walczy z Polską, tylko ona walczy z polskim parlamentem, bo jej się nie podoba, jak parlament w Polsce kształtuje prawo, to jest po prostu coś, no jakaś aberracja. I teraz ten zjazd, to spotkanie pokazało, że takich ugrupowań, takich partii w Europie, które inaczej widzą rozwój Unii Europejskiej, jest dużo więcej. Za chwileczkę będziemy mieć strajk rolników z 14 państw, którzy również chcą zaprotestować przeciwko polityce Komisji Europejskiej. Po prostu ludzie muszą i tutaj polski rząd pokazywać, że nie są zatomizowani, że nie są odosobnieni, tylko takich ugrupowań jest dużo więcej.
Pan jest wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Białoruskiej. To jest takie pro-łukaszenkowskie stowarzyszenie, więc jak rozumiem, w ogóle ten kierunek
no, wschodni, niech pani skończy, to powiem, że to, co pani powiedziała, to jest wyjątkowe pomówienie. Aczkolwiek przykro, że na tak poważnej stacji jest takie pomówienie, bo proszę powiedzieć, w którym miejscu pani tam ma tę prołukaszenkowskość? Tam, że samorządowcy polscy mają podpisane umowy z samorządowcami białoruskimi. To jest to prołukaszenkowskie, czy któreś z moich wypowiedzi tak pani
zabrzmiało? A czym się zajmuje to stowarzyszenie?
No to stowarzyszenie w tej chwili ono nie bardzo się może czymkolwiek zajmować z tego powodu, że mamy pandemię, ale te ostatnie działania, które robiliśmy, to właśnie polscy samorządowcy, około 50 kilku, spotkało się tutaj w Warszawie, żeby omówić działania, jakie były pomiędzy samorządami, co przeszkadza tym samorządowcom, a co im się podoba, aby wymienili się swoimi doświadczeniami. Kolejne takie spotkanie nie miało być z samorządowcami białoruskimi, aczkolwiek no, pandemia popsuła te działania, ale to są właśnie te działania, które powinny być robione, czyli pokazywanie tamtejszemu społeczeństwu, że można żyć inaczej, że można właściwie korzystać właśnie ze swobód obywatelskich i wymieniać się. Po prostu nie róbmy z Białorusinów jakichś wrogów Polski.
Nie, ale nikt nie robi, panie pośle, Białorusinów wrogów Polski.
Przed chwilą pani to powiedziała. Bo skoro my działamy ze społeczeństwem białoruskim, a pani powiedziała, że jest to jakieś pro-łukaszenkowskie, co jest totalną nieprawdą, no to próbowała pani nas wepchnąć
media
tam.
Media odnosiły się w ten sposób do działalności tego stowarzyszenia.
Nie media,
więc
tylko jeden pan, a jak pani zobaczy mój wywiad z tym panem, to on po prostu no, aż chciał go skończyć, bo wszędzie obrywał, bo to są kolejne pomówienia, więc nie powołujmy się na pana, który próbuje robić politykę na czyichś plecach.
Okej, rozumiem, że tutaj jeden autor panu szczególnie podpadł.
Można obejrzeć, jest dostępny ten mój wywiad z tym panem.
Okej. Panie pośle, na koniec chciałam jeszcze zapytać, co z pana życzeniem, by zostać ministrem rolnictwa? Czy ono jest aktualne, czy...
Ale ja takiego życzenia nigdy nie wyartykułowałem. Oczywiście nie ma w nim nic złego, bo czuję się bardzo dobrze przygotowany, ale w tej chwili współpraca z Prawem i Sprawiedliwością i z Ministerstwem Rolnictwa jest jak najbardziej poprawna. Cztery kolejne duże projekty, które w ubiegłej kadencji już przygotowałem, są na finiszu, więc nic więcej, tylko się cieszyć, aby to działało. Ja naprawdę mam dobre CV, nie potrzebuję go poprawiać sobie wpisem o tym, że jestem ministrem. Tu chodzi o to, żeby, no bo do polityki się idzie w mojej ocenie po to, żeby poprawiać życie ludzi, żeby spełniać obietnice wyborcze, a nie po to, żeby sobie poprawiać CV. Skoro to nasze porozumienie programowe spełnia wszystkie te oczekiwania, to ja nie zamierzam jakoś się ubiegać, czy tak jak inni posłowie szantażować.
W grupie Bielanowców chyba 10 osób jest chyba 3 ministrów i wiceministrów.
No ma pani rację.
Państwo nie mają takich ambicji?
My mamy ambicje spełnienia obietnic wyborczych, a nie bycia talibem, przepraszam, szantażystą. I nie zamierzamy tego robić. No jest parlamentarny zespół do spraw zmiany ordynacji na ordynację mieszaną. Były dwa spotkania tego zespołu. Wkrótce przystąpimy do pisania projektu ustawy. Jest całe mnóstwo ustaw w zakresie rolnictwa, które wkrótce znajdą się w parlamencie. To jest to, po co my jesteśmy, a nie po to, żeby dostać samochód.
Czyli nie podejmujecie państwo starań w tej chwili o stanowiska w rządzie?
Żadnych, nawet najmniejszych.
Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę i do usłyszenia za tydzień.